Komentarze w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliście Państwo, zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Jest 9 minut po godzinie 9, a w naszym gdańskim studiu wspólnie ze mną są moi dzisiejsi goście. Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego portalu Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Rafał Mrowicki, dziennikarz Wirtualnej Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Szanowni słuchacze, szanowni goście, jesteśmy niemal na półmetku ferii zimowych. Nasze dzieci, kto ma, ten wie, odpoczywają, a tymczasem politycy nie odpoczywają, nie zasypują gruszek w popiele i proponują kolejne te rozwiązania edukacyjne mające zmieniać czy naprawiać polską edukację. Taki sztandarowy projekt, którym żyją uczniowie, to na pewno brak zadań domowych, albo zadania domowe czy lektury tylko i wyłącznie dla chętnych. I nie na ocenę. Ja nie pamiętam z mojej edukacji takiej sytuacji, żeby była lektura dla chętnych i nie dla oceny, bo jak moje doświadczenie mi mówi, to oznacza, że nikt jej po prostu nie przeczyta. Jak jest wasze doświadczenie, panowie?
W tej kwestii mam inne doświadczenie. Pamiętam, że było coś takiego jak lektury dla chętnych, ale one się nie pojawiły w podstawówce, tylko w liceum. I na pewno omawialiśmy z moimi kolegami w klasie chyba mistrza Małgorzatę, który właśnie nie był lekturą obowiązkową. Pani powiedziała, pani nasza, pozdrawiam moją nauczycielkę z drugiego ELO w Gdańsku, powiedziała, że możemy sobie, kto chce, może czytać. Omawialiśmy to jakoś tak, nie wiem, chyba myślę, że połowa nas przeczytała. Ale rzeczywiście na wcześniejszym etapie nie było takiej dowolności, bo rzeczywiście pewnie by się skończyło tym, że chętnych by zabrakło.
No właśnie, a w dzienniku ocen znalazłaby się taka ocena nazywana różnie, ale sprowadzająca się do cyfry zaraz powyżej zera za nieprzeczytanie.
No bardzo
Rafał Mrowicki.
Pamiętam, że z tymi lekturami bywało różnie, ale raczej nie było tak, że nie były na ocenę, to też z tymi ocenami też różnie bywało. Tutaj pozwolę sobie pozdrowić moją polonistkę sąsiedniego, liceum 19, obok dwójki.
Dobrze, pozdrawiam w takim razie moją polonistkę z 10 liceum w Gdyni, ale żarty na bok, panowie, bo praca domowa od zawsze była nam przedstawiana, że nasi rodzice, przynajmniej u mnie było tak w domu, była to i tak to było przedstawiane, że to jest pewnego rodzaju forma jednak powtórki, powtórzenia wiedzy. No na przykład taka prosta sprawa, nauka pisania. No jeżeli nie będziemy tego ćwiczyć, to nigdy się nie nauczymy, jak w takim razie nauczyć pierwszoklasistę stawiania literek, cyferek. Jak do tego doprowadzić, jeżeli nie będzie pracy w domu?
No ja nie jestem jakby dydaktykiem, nie wiem jak się uczy pisania. Wydaje mi się, że akurat w tej kwestii nie wiem, czy to był problem, bo jednak uczniowie pierwszych klas spędzają sporo czasu w szkole, mają te zajęcia z pisania, więc czy aby na pewno muszą to sobie jeszcze utrwalać po godzinach? Tego nie wiem. W każdym razie może powiem tak, jak było u mojego syna. Mój syn jest w drugiej klasie w podstawówce. W pierwszej klasie oczywiście miał prace domowe, bo właśnie w domu ćwiczył pisanie. Literki, szlaczki. Przez cały rok tak było. Natomiast w tym roku, czy od września, nie zważając na dyskusję, znaczy nie przewidując, że będą takie dyskusje wśród polityków, w gronie ministra edukacji i jego doradców, to nauczycielka mojego syna, czyli 9-latka obecnie, stwierdziła, że prawdę mówiąc w tym roku po prostu nie będzie. Nie argumentowała tego politycznie w żaden sposób, nie ma to żadnej politycznej afiliacji. Uznała pewnie, że dzieci rzeczywiście spędzają w szkole na tyle dużo czasu, tyle godzin na naukę poświęcają, że w domu tego już robić nie muszą. Wyjątkiem, oczywiście pojawiła się lektura pierwsza już, którą przeczytał mój syn, oraz praca domowa taka dłuższa, bo taka powiedzmy zapowiedziana miesiąc wcześniej. Wszyscy uczniowie spędzili nad nią 4-5 tygodni, ale to był już wyjątek. Czyli nie czekając na decyzję ministra czy ministry w szkole numer 27 w Wrzeszczu, w drugim klasie, w drugiej B, prac domowych i tak w tym roku nie ma.
No właśnie, nauczyciele wyprzedzili panią ministrę Nowacką.
Bo są chyba lepiej zorientowani w realiach.
No właśnie, pytanie, czy waszym zdaniem w ogóle potrzebne są takie regulacje? No bo ja to widzę w ten sposób, też pedagogiem nie jestem, aczkolwiek trójka szkolnych dzieci w podstawówce w domu, więc z moich obserwacji wynika to troszeczkę, i to w dwóch różnych szkołach, że dużo zależy od nauczyciela. To znaczy są nauczyciele, którzy rzeczywiście prac nie zadają, bo wyrabiają się ze wszystkim, a są nauczyciele, u których bywa kilka stron w ćwiczeniach czy podręczniku i to rzeczywiście potrafi zająć, no nawet dwie godzinki w domu i to też jest prawda.
Myślę, że praktyka w domu jest ważna, czy środkiem do tego będzie brak prac domowych, to trudno mi powiedzieć, ale myślę też, pamiętając trochę swoje doświadczenia, czy też znajomych dzieci, które były w mojej rodzinie, no to tego było sporo. Później bardzo często było ciężko o jakiś czas wolny, którego jednak w tym dzieciństwie trochę by się przydało, nie tylko na robienie zadań czy ćwiczenie pisania do tej 21 czy 22.
Przeczytałem, no właśnie, przeczytałem u jednego z lęborskich polityków samorządowych na Facebooku taki wpis, że brak prac domowych spowoduje obniżenie poziomu sprawności intelektualnej części dorosłych, czyli rodziców, bowiem odrabianie lekcji pociech to często ich jedyny wysiłek intelektualny, a bez treningu mózg traci swoją sprawność. Panowie się uśmiechacie.
Znaczy, takie opowieści o tym, jak to ojciec próbuje nauczyć się syna pierwiastków lub procentów i nie daje rady i w końcu załamuje ręce i wzywa sąsiada, to jakby też słyszałem oczywiście. Jest ten wpis oczywiście trochę żartobliwy, natomiast pamiętajmy o tym, proszę państwa, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo trochę trudno jest mówić o wszystkich uczniach
do jednego worka ich wsadzać, tak?
Tak, i to nie tylko dlatego, że są mniej lub bardziej zdolni, ale dlatego, że między 7-latkiem z pierwszej klasy podstawówki a 19-latkiem maturzystą, no jednak zmienia się wszystko, tak? Jego umiejętności skupienia się, jego odpowiedzialność, zakres obowiązków, fizyczna wytrzymałość w nauce, więc nie mówmy, że okej, odpuśćmy prace domowe, żeby tym dzieciom nie zabierać dzieciństwa, no bo na przypadku 16, 17, 18-latka to jednak możemy już nieco więcej wymagać, tak. I jednak możemy liczyć na to, że ten materiał pozna na pewno dobrze, tak? Bo to jest okres, kiedy on już pomyśli o studiach albo pracy zawodowej, więc wolałbym się upewnić, że on na pewno to ze szkoły wszystko wyniósł, co powinien.
I nie chodzi tu o paczkę kredy.
I nie chodzi o paczkę kredy, tylko wiedzę.
No to zgoda i też myślę, że tutaj powiem może troszkę bardziej za was niż za siebie, bo rodzicielstwo jeszcze przede mną. No jednak prace domowe, odrabianie z dziećmi lekcji powinno być bardziej dla dzieci, a nie właśnie tym, co tutaj Bartku wspomniałeś.
To nie moje słowa.
Treningiem intelektualnym dla rodzica. No jeżeli tak, to no, niedługo będą was pewnie czekać za jakiś czas. Przypomnienie sobie funkcji w matematyce i innych tego typu rzeczy.
Tak, to
jeszcze mogę jedną rzecz, oczywiście, bo proszę już bardzo. Zmierzasz trochę do zmiany tematu, ale tak zupełnie na poważnie. Spotkałem się z opinią, że likwidacja prac domowych pogłębi różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami. Bo są tacy, którzy pochodzą z rodzin, gdzie jest duży nacisk kładziony na edukację i jeśli tych prac domowych nie będzie, to rodzice i tak się zatroszczą o to, żeby dziecko coś dodatkowo robiło.
Wspierając to finansami i korepetycjami.
Wspierając korepetycjami, wspierając angielskim, wspierając jakimiś kółkami zainteresowań. A są też takie rodziny, gdzie do tego się przywiązuje, do edukacji przywiązuje się mniejszą wagę. I rodzice zakładają od edukacji szkoła. Wychodzisz ze szkoły, robisz już co chcesz, albo no, to ja chcę, na kanale już nie musisz się uczyć. Więc jeżeli odejmiemy tę godzinę czy dwie godziny dziennie edukacji dla wszystkich, no to po prostu skończy się tak, że niektórzy i tak będą te godziny czy dwie spędzać, będą swoją wiedzę pogłębiać, swoje doświadczenia społeczne będą rozwijać i będzie grupa, która niestety pójdzie w drugą stronę. Czyli będziemy mieć szkołę dwóch prędkości.
Tutaj pewnie rola szkoły i tego, jak nowi rządzący, jak nowe ministerstwo wyobraża sobie tutaj wyrównywanie tych różnic oraz położenie może większego nacisku na rolę nauczyciela.
No właśnie, i to wszystko jeszcze w kontekście zmiany programów nauczania, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno uczniowie się z tego cieszą, a ja się cieszę, że są ferie, bo nie ma korków, więc może tak jak z tego facebookowego wpisu, ferie wprowadzić przez cały rok, to zlikwidujemy problem i prac domowych, i ferii, i korków na drodze, więc można i tak do tego podejść. Dobrze, panowie, przechodzimy już teraz na takie tematy bardziej poważne. Zjednoczona Koalicja Zjednoczona już nie w sprawie wyborów samorządowych. Rozłam nastąpił. Koalicja Obywatelska idzie swoją drogą. Pozostali koalicjanci w pewnej części idą swoją drogą. Jaka to jest zapowiedź dla przyszłości samej koalicji, ale też dla tych wyborów samorządowych, które od zawsze były przecież wyborami lokalnymi i ta ogólnopolska polityka mniej, przynajmniej teoretycznie, miała tutaj do gadania, jak to się mówi, Rafał Mrowicki. Czy to jedno drugie będzie przenikało?
Myślę, że koalicja pewnie się nie rozpadnie, nawet jeżeli któryś z jej elementów ucierpi albo nie osiągnie zadowalającego wyniku w wyborach samorządowych. Choć tutaj widzę, że spory problem może mieć Lewica, która liczyła na wspólne listy z Koalicją Obywatelską. Donald Tusk parę dni temu poinformował, że Koalicja Obywatelska rejestruje własny komitet wyborczy. Lewica na to szybko zareagowała. Oznajmiono, że pójdą do wyborów sami, choć już tydzień temu mieliśmy ten przykład w Gdyni, że Lewica oraz inne ugrupowanie poparły kandydata na prezydenta Gdyni, Platformy Obywatelskiej, Tadeusza Szemiota.
Choć tam większa koalicja, anty-Wojciech Szczurek, prawda?
Tak, anty-Wojciech Szczurek. Myślę, że Lewicy będzie trudno tutaj, no mamy na przykład, podam przykład Rady Miasta Gdańska. W bieżącej kadencji jej struktura nie różni się znacząco od tego, co było wcześniej. Jest 12 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozostali radni tworzą większość rządzącą, choć teraz są to dwa kluby, a nie jeden tak jak kiedyś, choć dwa kluby współpracujące. Ostatnio w Radzie Miasta był ktoś spoza PiS-u, czy spoza ugrupowań wywodzących się z Platformy Obywatelskiej chyba dwie kadencje temu, ile dobrze pamiętam, i była to Jolanta Banach.
Jolanta Banach, tak.
Z Lewicy. No myślę, że ten brak wspólnego startu Lewicy i Koalicji Obywatelskiej może wpłynąć negatywnie na Lewicę i na jej wynik, na przykład w wyborach do Rady Miasta Gdańska, czy do innych rad samorządów, ponieważ próg jest tutaj większy i trudniejszy do przeskoczenia niż w wyborach do Sejmu, gdzie wystarczy 5%. W poprzednich wyborach samorządowych mieliśmy więcej komitetów, które zbliżyły się 10%, a to i tak nie wystarczyło, żeby zmieścił się czwarty.
No właśnie. No właśnie, Robert Biedroń powiedział, że rozmowy na temat wspólnego startu nawet nie ruszyły.
No cóż, to jest tak, że silniejsza w tym wypadku Koalicja Obywatelska nie ma interesu w wystawianiu wspólnych list z Lewicą, której działacze nigdy nie byli szczególnie mocni na takim poziomie samorządowym. W Trójmieście wiem o tym doskonale. I ciekawy jest przykład Gdyni, o którym Rafał wspomniał, że tam rzeczywiście zawiązała się taka naprawdę ponadpartyjna koalicja. I to trochę przywodzi mi na myśl wybory parlamentarne, które mieliśmy jesienią. Tam też właśnie chodziło przede wszystkim, tak jak w Gdyni, jesteśmy antyszczurkiem, mówią działacze miejscy, mówi Platforma, mówi Lewica. I trochę tak samo było, nie oszukujmy się, w wyborach jesiennych
jesteśmy
parlamentarnych.
Jesteśmy antypisem.
Mhm. Więc kiedy jest koalicja anty, to tworzymy dużą, jakby szeroką koalicję, żeby na pewno tego naszego rywala pokonać, a kiedy już nie ma takiego jednego bezpośredniego rywala, bo nie ma go de facto w wyborach samorządowych, chyba na poziomie bardzo wielu gmin w Polsce, czy powiatów, to właśnie już nie ma tak szerokich koalicji, bo nie ma jednego wspólnego wroga.
No patrząc na Trójmiasto, tak naprawdę najbardziej taką klarowną w kwestii zbliżających się wyborów wydaje się właśnie sytuacja chyba w Gdyni, no bo w Sopocie mamy panią komisarz, było wiceprezydentkę, kandydatkę na prezydentkę, która otwarcie o tym mówi. Mamy jeszcze jednego kandydata, nazwijmy to opozycji miejskiej, a w Gdańsku cisza.
W Gdańsku cisza, choć nie wiem, czy pamiętacie, ale już rok przed poprzednimi wyborami samorządowymi słyszeliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma przynajmniej trzech kandydatów, trzech potencjalnych kandydatów. Byli to dzisiejszy poseł Kacper Płażyński, prezes IPN-u Karol Nawrocki, ówczesny wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki. I pół roku przed wyborami samorządowymi Jarosław Kaczyński ogłosił Kacpra Płażyńskiego jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości i też później trochę wcześniej Paweł Adamowicz, świętej pamięci, ogłosił swój start, później też pojawiały się inne kandydatury, a teraz też trochę przez to, że dopiero co jesteśmy po jednych dużych wyborach, które dość mocno rozgrzały społeczeństwo, to jakoś ciężko wzbudzić, myślę, emocje nadchodzącymi wyborami, do których mamy już tylko 2 miesiące.
A może zmęczenie materiału, panowie, następuje i wyborcy po prostu... No podejdą do tych wyborów samorządowych tak jak zazwyczaj się do nich podchodzi. Frekwencja w dół, zainteresowanie w dół, a wyniki takie same.
Nie wiem, mam nadzieję, że nie, bo to było bardzo ważne naszej lokalnej demokracji, ale wydaje mi się, że tak, że w Gdyni mamy sytuację wyjątkową, bo naprawdę już jest chyba coraz mniej, no trochę żartuję, ale jest naprawdę bardzo wielu mieszkańców Gdyni, którzy nie pamiętają innego prezydenta niż Wojciech Szczurek.
Wszyscy ci, którzy są urodzeni w ciągu ostatnich 20 paru lat, to na pewno.
Otóż to.
To są dorośli ludzie.
Jest całe pokolenie, które jakby jak myśli prezydent, to widzi Wojciecha Szczurka.
Ale to samo było w Sopocie przecież.
Chciałem do tego przejść, myślę, ale w Gdyni mamy sytuację, że niemal na pewno dojdzie do drugiej tury, co w warunkach gdyńskich jest już sensacją. Wcale nie jest powiedziane, jak ta druga tura się rozstrzygnie. Znaczy, ja sądzę, że Wojciech Szczurek jednak ma ten taki kapitał przez lata zebrany i gdyniani często są konserwatywni. No dobra, nie chcę wróżyć. W każdym razie na pewno będą to znacznie ciekawsze wybory w Gdyni niż na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. W Sopocie też mamy zupełnie nową sytuację, bo co prawda Jacek Karnowski rządził nieco krócej niż Wojciech Szczurek, chyba. Poprzednio był Jan Kozłowski przecież.
Parę lat różnicy.
No właśnie, tak. Ale no, Jacka Karnowskiego już nie ma w polityce Polskiej. Jest jego Magdalena Szczecińska-Jachim, jego zastępczyni. Kocham Sopot, wystawi Jarosława Kempę. Być może swojego kandydata wystawi też Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, Sopocianie na pewno kojarzą Magdalenę Szczęsną-Jachim jako tę osobę, która szła ramię w ramię z Karnowskim przez wiele lat, więc jeśli mają sympatię dla Karnowskiego, a raczej mają, to być może ją przerzucą na panią Czarzyńską-Jachim, a to też nie jest powiedziane w 100%, tak? A w Gdańsku z kolei też sytuacja jest troszkę nietypowa, bo największy klub w Radzie Miasta Gdańska, czyli Koalicja Obywatelska, być może nie wystawi swojego kandydata na prezydenta. I co mają teraz pomyśleć sobie zwolennicy Koalicji Obywatelskiej z Gdańska? No, Aleksandra Dulkiewicz oczywiście jest kojarzona jakoś tam z Platformą, ale to jest tylko kojarzenie takie bardziej towarzyskie. Ona oficjalnie członkinią partii przecież nie jest. Więc jeśli ktoś się chociaż minimalnie interesuje polityką taką lokalną, no to te wybory będą jednak ciekawe dla niego.
No właśnie, ciekawe będą na pewno te wybory, a ciekawe jest też to na koniec, jeszcze mamy chwilę, myślę, że zdążymy. Falomaty uruchomione na Trójmiasto.pl, pojawił się taki artykuł, w którym osoba, no insider mówi o tym, jak to nie działa. To rzeczywiście nie działa?
Rzeczywiście. Znaczy, ja testowałem falomaty w weekend. Przede wszystkim, Fale reklamowała taka piosenka, gdzie dosyć...
Skoczna, taka.
Taka skoczna, bo... wsiadasz i jedziesz. To już nie do końca. Znaczy wsiadasz i jedziesz tak, ale czy masz bilet, to już nie jest pewne.
To kontrolę.
Są różne urządzenia, nie wszystko jest falomatami, niektóre są kasownikami. Pasażerowie są mocno skonfundowani, jakby ciężko im zrozumieć, czym się różnią jedno od drugiego. Ja usiłowałem kupić bilet w jednym z tych urządzeń, chyba w kasowniku. Nie udało mi się to. Natomiast w falomacie kupiłem 3 minuty wcześniej, o czym nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym na drugi dzień. Bo dopiero na drugi dzień dostałem informację, że z mojego konta zeszło tam 4,80, więc trzeba to poprawić.
Będziemy musieli do tego tematu chyba wrócić, bo mam wrażenie, że to jest dopiero początek tego, co się dzieje. No dobrze, dziękuję bardzo. Tą falę niestety trochę krócej niż chcieliśmy, ale polityka zawsze zabiera nam czas. Michał Stomporek, Rafał Murowicki.
Dziękuję państwu,
moi dzisiejsi goście, Bartosz Stracewski. Dziękuję, audycję zrealizowała Katarzyna Piekło.